Nagrywamy. Jaki, czekaj, jak to Rafale mówiłeś? Jaka to spółka? Co? Co zakończyła subskrypcję na co? To śmieszne było.
Parcel Technik, spółka tworząca własną sieć do dystrybucji przesyłek pocztowych, wchodząca w skład notowanej na NewConnect Midwen, zakończyła budowę prototypu skrytkomatu kołowego.
Skrytkomatu kołowego. A jak to wygląda? Jest rysunek?
Nie mam zielonego pojęcia na razie, tylko czytam z infostrefa.pl. Skrytkomat kołowy.
Kołowy.
No i spółka złożyła 5 wniosków na kwotę 8,7 miliona złotych na dofinansowanie.
Skrytkomat kołowy. Dobrze. Rafale, byłeś na urlopie, wszystko było dobrze. Tak ci powiem.
Wróciłem, jest źle?
Wróciłem z urlopu, to jakieś nieporozumienie w ogóle. Nie mogę, może pojechałbyś jeszcze na tydzień na urlop.
A jak dostanę w czasy pod groszą, to bardzo chętnie.
No po prostu jakaś katastrofa. Czekaj, ile WIG 20 dzisiaj? Prawie minus 2%. Widzę tak średnie spadki minus 2, tak? Niech to ja spojrzę.
Uola Boga, straszna korekta.
No i co, wczoraj to nie było lepiej, tak? Widzę, że CCC minus 4, JSW minus 3. O, to JSW weszło do WIG 20. Witamy po latach, nie? To była wczoraj albo przedwczoraj. JSW minus 4, KGHM minus 3, LPP minus 3, ale LPP wczoraj minus 6 czy coś takiego. Lotos minus 3,5. PG minus 2, PGNiG minus 3, PKN Orlen minus 2 z hakiem, PKO BP minus 2, Tauron minus 2,5. No.
No, ja się cieszę, bo właśnie ponownie odtworzyłem Elki na JSW u siebie w prywatnym portfelu.
Otworzyłeś, znowu gdzieś tam coś, tak?
No, ponownie odtworzyłem, zobaczymy, czy tym razem się uda, bo jest wyłamanie dołem z formacji, tak, rosnącej, więc tutaj troszeczkę drżę. No, zobaczymy, co to będzie. Zapas zysków JSW jest pokaźny, więc mogę sobie ryzykować.
Dobrze. Ale teraz najważniejsze wydarzenie ostatnich dwóch tygodni, czyli coś, co nas dramatycznie zaskoczyło. No nie wiem, zaskoczyło. No tak może było. Byliśmy na 50% plusie, teraz jesteśmy na zdrowym 50% minusie. Czyli co się stało w Briu? Nie wiem, widziałeś rysunek satyryczny w parkiecie?
Nie.
Tam było takie coś, że chyba w KNF-ie, tak, badamy sprawy w Briu, że ktoś odebrał telefon kogoś. Tak, panie przewodniczący, badamy sprawy w Briu, a na telewizorze Władca Pierścieni.
Coś takiego.
Że, tak. Że wiesz, co tam się stało, bo to kurczę, to wiesz, przed takim czymś to w ogóle nie ma obrony, wiesz, bo w normalnych sytuacjach spółka się obsuwa, to masz stop lossa wystawionego, ale coś się otwiera na minus 30-paroprocentowym minusie, to w ogóle ciężko w ogóle postawić jakiegokolwiek stop lossa. Co tam się stało w tym Briu?
Tam...
My to jeszcze mamy?
Tak.
To przeszliśmy z segmentu własnego do segmentu dywidendowego, wyjątkowo długoterminowego.
Nie, dlaczego? To ja bym tak w ogóle nie określał tej sprawy. Sytuacja była taka, że no, wybuchł Armagedon na Briu po tych informacjach o prawie zaniechaniu segmentu hurtowego. Więc to był ten powód. No pewnie już wszyscy wiedzą, co tam poszło. Ta sprzedaż przez insiderów tych 800 tysięcy akcji po 28 do funduszy, które dosłownie po kilku tygodniach sprzedały, wysypały te akcje po tam chyba, nie wiem, małe kilkanaście złotych, więc po 28 kupili, a sprzedawali, nie wiem, tam po 10, 9 czy 11 złotych.
To Nacjonale Nederlandy, tak?
No między innymi OFE Nacjonale.
Moje OFE wzięło tak ze spekulacji na Briu, którym właśnie, jak słyszę takie rzeczy, to kto to tam... Kto, ja się pytam, tam zarządza tym wszystkim, tak? A oni, nie no, masakra jakaś, tak?
No to OFE to wzięło na cenę 350 tysięcy tylko, a tam było sprzedawane 800, więc tam dużo innych funduszy jeszcze zostało nadzianych na takie coś. No ewidentnie widać, że w białych rękawiczkach wszystko zostało zrobione i bardzo dużo funduszy się nadziało.
No tak. No więc tak, czyli mieliśmy po pierwsze sprzedaż tych akcji przez zarząd, no a potem mieliśmy no dramatyczne wyniki, tak, finansowe, tam jest to cały ten segment. Wczoraj były te szacunkowe wyniki za kolejny miesiąc, czyli za luty, tam, że przychody rok do roku minus 80%.
Tak, no. Tylko tu trzeba wejść w znacznie trochę szerszym aspekcie w te wyniki. Bo tak, no, Brio to jest segment hurtowy, który do tej pory bardzo dynamicznie się rozwijał i te zyski z tego segmentu były naprawdę pokaźne, super z dynamikami. Ale no, Brio też rozpoczynało tą ekspansję w segmencie jubilerskim, bardzo dynamicznie otwierało sieć nowych, kolejnych salonów. I teraz tak, te dane pokazują, że przychody z segmentu jubilerskiego rosną naprawdę w niezłym tempie. No, ostatnio tam było 76% dynamika w lutym, rok do roku, gdzie tych salonów około chyba tylko z 30 tam, około 30 kilku do 46 czy do 43, tak? Nie pamiętam już dokładnie, wzrosło, czyli jest tam dynamika niecałe 40-50% otwarć salonów. Nie wiem, jak powierzchniowo to wygląda, ale dynamika przychodów jest na przykład była 76, to jest bardzo duża dynamika. No, te koszty stałe przede wszystkim się rozkładają. Spółka nie publikuje tych miesięcznych raportów pod względem operacyjnych zysków, czy nawet marsz, no ale tutaj dynamiki są bardzo fajne. No i to jest pewnie przyszłość Brio i to, co na czym spółka nie ukrywa, że chce opierać przyszłość dla grupy. A z kolei segment hurtowy, no segment hurtowy zanikł w styczniu i w lutym, tak? Po pierwsze była to pochodna, domyślamy się, tak? Wszyscy, cały rynek, bo spółka tego nie potwierdziła, zmiana a propos rozliczeń VAT-u, zwrotu VAT-u. I w tym momencie spółka najpierw otrzymywała zwrot w ciągu 25 dni, a teraz w ciągu 60. W trakcie komunikatów poinformowała też, że tam jedna z tych spółek zależnych miała znacznie dłuższy termin wydłużony tego zwrotu podatku VAT. Więc istnieje też hipoteza, jakiś scenariusz, że spółka po prostu ma zablokowane środki do tego obrotu hurtowego właśnie w tym niezwróconym VAT-ie. O to chodzi też, że spółka no, przestała się komunikować z rynkiem, bo wypuszcza tylko te komunikaty bieżące. Inner Value przestał obsługiwać tą spółkę, więc
to też był niepokojący komunikat, tak, bo tak, ta Inner Value puściło komunikat, że to kto zerwał z kim. Inner Value wypowiedziało umowę Brio.
Tak, tak. No ale to też to się w ogóle nie trzeba dziwić w momencie, kiedy widzisz, że pracowałeś dla spółki, która no tak, a nie inaczej postąpiła z funduszami, więc jak, no, też byś pewnie wypowiedział na ich miejscu i wcale nie można się dziwić.
No.
No. Więc case jest po prostu taki, że tu jest gra pod to, czy ten segment hurtowy wróci. Spółka przesunęła raport roczny na 31 marzec z 17 o 2 tygodnie. Tam zapowiedziała, że znacznie więcej opisze szczegółów, o co tam wszystko i wszystkim chodzi, jaka jest przyszłość i tak dalej, tego ja się spodziewam, że tam będzie to wszystko ujęte. No i teraz po prostu trwa odliczanie, tak? Mieliśmy serię wypowiedzenia umów kredytowych w rachunku bieżącym. Według mnie była to jak najbardziej formalna rzecz, no bo skoro kredyty były brane pod, na dokumentacji opartej pod dotychczasowe przychody z segmentu hurtowego, no to jak on zanikł, no to się nie można dziwić, że też i kredyty zostały wypowiedziane, ale jak zobaczymy ostatni bilans za trzeci kwartał, no to tam około 31 milionów złotych były należności z tytułu VAT, a dług netto wynosił 17 milionów złotych, tak? A wartość wszystkich kredytów w rachunku bieżącym była 27 albo 28 milionów złotych, więc po tym bilansie no nie wyglądało to jeszcze tak strasznie, że spółka nagle zbankrutuje, bo nie będzie miała z czego spłacić gotówki. Poza tym tam jeszcze było ponad 50 milionów złotych w zapasach, które pewnie w czwartym kwartale w dużej części się jakoś upłynniły. No wszystko pokaże raport roczny, no i czekamy na komentarze spółki, no bo tu spółka musi się określić, tak, jaki ma plan.
Ale puścili przecież taki, kojarzysz, takie długie, tam chyba dzień czy po dwa.
A tam nic nie było konkretne.
Po jednym z tych takich, wiesz, dużych bomb puścili jakiś komunikat.
Ja ten komunikat czytałem 10 razy.
Aha.
I badałem po prostu każdy wyraz w tym komunikacie. No tam nie było za bardzo nic powiedziane. Cały czas, że pracują nad przemodelowaniem segmentu hurtowego. Chcą teraz jako nowy dostawca tego surowca ma być z zagranicy. Nie wiadomo, czy to jest tylko takie info łagodzące troszeczkę tą burzę, która była na akcjach, czy faktycznie jest blisko nawiązania takiej współpracy. No wydaje mi się, że rynek no, tak mocno pokarał kursem te akcje, że no, powiem tak, jeżeli pójdzie info, że rynek, że przychody z segmentu hurtowego powróciły, no to kurs odbija się, no, mamy lukę do góry po 30-40% od razu też, tak?
No a jak nie powrócą?
A jak nie, no to w tym momencie spółka będzie wyceniana tylko i wyłącznie po segmencie jubilerskim. A segment jubilerski w ostatnim raporcie analitycznym, gdzie Brio zostało wycenione na chyba 38 zł akcja, no to tam segment jubilerski został wyceniony na 60 milionów złotych. 60 milionów złotych to jest kapitalizacja Brio, gdy jedna akcja jest warta 10 zł.
Teraz jest 81.
Tak, tylko jest też oczywiście to ryzyko, że segment jubilerski, rozwój segmentu jubilerskiego był napędzany zyskami z segmentu hurtowego, a teraz zostanie to źródło odcięte i on by musiał sobie sam ten segment radzić. Więc dopóki nie zobaczymy raportu za pierwszy kwartał, który pokaże też i wyniki zysku operacyjnego EBITDA tego segmentu, no to tak naprawdę nie mamy podstaw sądzić, czy ten segment generuje zyski, tak jak było zapowiedziane, że w 16 wygenerował tam mały plus już w końcu. Tak?
Powiem ci tak, to jest prawdziwe powiedzenie, także zaufanie buduje się latami, a można je stracić w 15 minut.
No to właśnie tak zostało zrobione.
No to właśnie w przypadku Brio wszystkie warunki są spełnione, nie? No po prostu, no miazga, nie? No to jak nie wiem, jak można tak komunikować się, no to po prostu jakaś katastrofa, nie? A już to nadzianie tych funduszy na sprzedaż akcji, no to już jest w ogóle skandaliczne, nie?
No wiesz, z drugiej strony tych scenariuszy może być naprawdę dużo. Pozytywny scenariusz dla tej spółki jest taki, też nie można wykluczyć go, że segment hurtowy wraca po przemodelowaniu, tak? Mm-hmm. Jubilerka się rozwija chociażby w takim tempie jak w lutym, no to naprawdę wyglądają bardzo ładnie te dynamiki wzrostów, a na przykład główni akcjonariusze, którzy sprzedali po 28 zł, odkupują te akcje teraz na rynku. Znaczy teraz nie mogą, bo mają chyba okres zamknięty, tak, do publikacji raportu rocznego, tak, czyli tak, do 31, tak. Ale po tej publikacji, no i co, kurs masz 8 czy 10 zł, to oni mogą odkupić jakąś część tego, co sprzedawali po 28, czyli to samo, co zrobił Wojciechowski z JW, tak, sprzedawał akcję w HOSie, a teraz odkupił po, ile tam, 5 zł było w wyzwaniu, coś koło tego, a sprzedawał po 70?
Nie śledzę tej spółki, tak jakoś.
No, więc to też może być taki scenariusz. Czy jest możliwość upadku spółki? No, patrząc po bilansie, nie ma, no bo skoro spółka ma większe należności i znacznie większą wartość zapasów niż dług netto, no to tam nie ma kto, ale dalej istnieje duże ryzyko i rynek chyba tego się najbardziej boi, patrząc po forach internetowych, czyli ten case action, tak?
Potencjalne problemy z rozliczeniem VAT. Tak, to drodzy słuchacze, tu Rafał napisał taki piękny, długi artykuł, podsumowanie portfela z okresu urlopowego, czyli coś, co się stało w tym, a sporo się stało, no i są właśnie, jest to Brio rozłożone na części pierwsze, gdzie jest za i przeciw, i w tym przeciw, właśnie ja zwróciłem uwagę na ostatni myślnik, czyli pytanie, czy w toku dalszej kontroli w spółce w zakresie rozliczania podatku VAT z lat ubiegłych nie pojawią się problemy i tutaj tam po myślniku, że patch case action.
Tak, i no. To jest według mnie największe zagrożenie, które teraz jest też pewnie już wyceniane przez niektórych inwestorów. Technika też nie pomaga. Na tej spółce może się zadziać po prostu wszystko. Martwi po prostu ta bierność zarządu. No, oni nie chcą wypowiedzieć w mediach, bo domyślam się, że wszystkie gazety, portale do nich wydzwaniają i jest cisza, tak na razie.
Dobrze. Co tak patrzę dalej, co mieliśmy dzisiaj rozmawiać, co też się stało z takich ciekawostek z ostatniego okresu, ABC Data, czyli spółka, którą no cały czas mamy w portfelu w segmencie, no właśnie tutaj wiesz, dywidendowym, no i tak jak zawsze można było powiedzieć, że trzy rzeczy są pewne. Śmierć, podatki i wysoka dywidenda od ABC Daty.
Tak, no to też w 15 minut spółka straciła pod tym względem wiarygodność.
Tak, no i nie ma tego. Ale no i to właśnie najważniejsza rzecz, która się stała, czyli zapowiedź zarządu, że wstrzymuje dywidendę. Teraz za 2016 rok dywidendy nie będzie. To kurs zareagował, no ładnie zareagował, nie? Taki strzał, takie spadki, no jak, wiesz, to ile wczoraj spadło? Minus 10?
Minus 11, dzisiaj jest kolejny jakoś minus tak, 3.
Tak jest. To jest to, ale trzeba patrzeć na ten przypadek z kilku stron, bo my kilkakrotnie już jak nagrywaliśmy, patrzyliśmy, że czy ta dywidenda z abecedaty czasem nie jest zbyt wyśrubowana, czy główny akcjonariusz zbytnio nie drenuje spółki. Mieliśmy takie podejrzenie, że jakby ta spółka płaciła stabilniejszą, ale mniejszą dywidendę, to może by głupie nie było. No i teraz nagle się okazuje, że od bardzo wysokich dywidend płaconych w zeszłych latach doszliśmy do stanu zero dywidend w 2017. No
dokładnie, więc no i ja od dawna mówiłem, że mi się nie podobają te wysokie dywidendy i że to się odbije czkawką. No i się odbiło. I co z tego, że spółka generuje dalej jakieś tam niezłe przychody, że generuje dalej naprawdę niezłą marżę. Tutaj prezes Ilona Weiss mówi, że to jest jedna z najwyższych branż w ogóle, marż w branży. No ale co z tego, jeżeli poziom kosztów tych sprzedaży, kosztów finansowych, no zbija znacznie większość tych wypracowanych zysków. No, jeżeli spółka by naprawdę miałaby ten dostęp do kapitału obrotowego, nie musiałaby korzystać z tych faktoringów, leasingów, kredytów obrotowych, które po prostu są najdroższe ever. No, AB sobie jakoś radzi, tak? Inne spółki też, no, korzystają z długoterminowych obligacji, kredytów, i wtedy ten koszt finansowy znacznie fajniej wychodzi, a abecedata jakoś nie miała możliwości zrobienia tego, no i tak się stało. Ja uważam, tak jak to napisałem, że to jest bardzo dobre dla spółki fundamentalnie, że w końcu złapie oddech kapitału obrotowego i to uważam, że wcale to uważam, że to jest najmądrzejsze rozwiązanie w tej sytuacji, że ten pad drenującego MCI-a prawdopodobnie już został zakończony. I spółka w momencie ma jak najbardziej podstawy, żeby się rozwijać. I jeśli w cudzysłowie zainwestuje w pokazywanie zysków, a ma do tyku temu podstawy, no to te akcje wrócą i jeszcze zarobimy na nich.
A to co ci się nie podoba?
Komunikacja. Przede wszystkim komunikacja. No nie można przez 2-3-4 lata mówić na konferencjach, w komunikatach, że jesteśmy super stabilną, jedną z najmocniej wypłacanych dywidend spółką na rynku i tak dalej, a później nagle buch, nie wypłacimy dywidendy. Okej. Okay. Fundamentalnie, tak jak powiedziałem, bardzo fajna decyzja. W końcu gdzieś tam pewnie na radach nadzorczych czy w zarządach wygrała ta frakcja, która zdecydowała i bardziej fundamentalnie podeszła do sprawy. Ale come on, co to jest za pomysł z buybackiem na 5 milionów złotych? Po pierwsze to są śmieszne pieniądze, z drugiej strony jest to 1/4 całego zysku netto.
A po trzecie halo, skoro nie wypłacamy dywidendy, do której inwestorzy byli przyzwyczajeni, to co to za buyback?
A poza tym, co to za buyback, skoro można go zrobić jeszcze przez ponad rok, tak? A te akcje nie tylko mogą być umorzone, ale również mogą być w celu dalszej odsprzedaży, tak? Albo do akwizycji użyte. No to po co? Po co to robić? Rozumiem, gdyby tam była kwota 30-40 milionów złotych z terminem roku, no okej, okay, no to spółka złapie oddech, tak? Załóżmy przez rok, ten obrotowy i wygeneruje te zyski i wtedy można wtedy pomyśleć i wtedy zadecydować, czy cofniemy to, czy nie. To taka świeca dymna, tak, dla inwestorów i dla rynku. Wtedy można to zastosować. Ale 5 milionów złotych? Kto to wymyślił? Nie rozumiem tego kompletnie.
No dobra, no ale wiesz co, to abecedata była raczej spółką znaną z dobrej komunikacji. To mam wrażenie, że będzie można panią prezes Weiss przepytać.
A bardzo chętnie to zrobię, no, jeśli będę miał okazję.
Bo to ja też faktycznie, wiesz co, no już ja już przyzwyczaiłem się do tego, że dobra, no tak faktycznie straciliśmy na tej abecedacie w tym naszym portfelu dywidendowym, a teraz no ale jakby ta dywidenda, byłem przyzwyczajony, że większa bądź mniejsza będzie płacona, nie?
No, tak, bo ta spółka ma naprawdę, ma fajną branżę, jest fajna dynamika tej branży, to się wszystko obraca, można dalej utrzymywać wysokie marże, no ta branża się odrodziła, tak, naprawdę jest z czego wyciągać te zyski i co widać, że co robią inne spółki, no ABC Data po prostu nie radzi sobie ze strukturą kosztową, no i z tym zarządzaniem, właśnie z tymi kosztami wszystkimi finansowymi. No.
No dobra, dobra, no będziemy patrzyli na to, co się rozwija. Dobrze, słuchaj, kolejny duży temat, który teraz, no, którym żyją inwestorzy, to jest Integer, który, no dobrze wiemy, jak popatrzymy na wykres, że Integer to jest, jak to cytując Pawła Szczepanika, historia tragedii wielu ludzi, tak, no, które od szczytu w 2013, gdzie było po 330, jest aktualnie po 43 zł.
No petrola to nie przebije.
Nie, nie, oczywiście, bietonów. Że nie, tak, ale co się stało? No wiadomo, tak, że jakby Integer i w połączeniu, tak, ten tandem z Inpostem, no to, który generalnie zadebiutował i od tamtej pory się nic dobrego na spółce nie stało, no przegrali bitwę z Pocztą Polską, czego się wygrać moim zdaniem nie dało, bo to jest, skoro to jest podmiot państwowy, to państwo zawsze jedną decyzją administracyjną jest w stanie wygrać każdą tego typu wojnę. No i to, co jest najważniejsze, dzieją się aktualnie wyzwania na jedną i drugą spółkę. I co jest bardzo ciekawe, zarząd, no to tak, tutaj Integeru zapowiada, że jedyną metodą na uratowanie spółki dla inwestorów jest odpowiedzenie na to wyzwanie, co jest dla mnie trochę dziwne, no ale dobra. Tak, jest odpowiedzenie na to wyzwanie. I trzecia sprawa, która tu jest wybitnie tu taka, no, ciekawa, był zapowiedziany termin ogłoszenia raportu rocznego spółki, który by miał się ukazać przed datą końca wyzwania i dziwnym trafem został przeniesiony na datę po końcu wyzwania.
Tak, ale...
Co się stało w Integerze?
Nie wiem, Michał, bo to sprawa nie jest taka łatwa. Tam trzeba wejść...
Nie, to jest tyle wątków, że głowa mała, nie?
Tak. Tu przede wszystkim jest widmo po prostu utraty płynności i bankructwa. I to nie w skali roku czy dwóch, tylko naprawdę bardzo bliskiej. I to wcale nie jest śmieszne. Tu trzeba też zajrzeć konkretnie w bilanse i w rachunki zysków i strat tej spółki. No a tam naprawdę nie ma powodów do uśmiechu.
Oczywiście, że nie. A co ma wspólnego z tym, kto będzie właścicielem akcji? Co
to ma bardzo dużo. To ma bardzo dużo. To, no to, tak? No to posłuchaj, posłuchaj, o co tam chodzi dokładnie. No, Integer, jak wiadomo, przez wiele lat stawiał, i taka była polityka Brzoski, przede wszystkim ekspansja, 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 ogromne kapeksy, wchodzimy, żeby być pierwsi na rynku, zrobić sobie miejsce numer jeden, tak, na wielu rynkach, ale po to trzeba gigantyczne środki w celu inwestycji zaangażować. Więc spółka się zadłużała, robiła emisje, obligacje, etc., etc. Pozyskiwała na przeróżny sposób. Ok. Zyski, ok. Wchodziła do tych kolejnych rynków, ale nie potrafiła wyjść na break-even i generować zysków. Obiecane zyski, że zostaną pokazane, no, były tylko w ustach prezesa Brzoski, ale tak naprawdę do tej pory ta spółka nie osiągnęła dalej rentowności. I taka sytuacja trwa już, no, tam wiele kwartałów, bo to nie jest tylko kwestia roku, ale już tam roki, dwa i trzy lata temu gdzieś tam już niektórzy myśleli, że Integer w końcu wyjdzie na plus i nie trzeba będzie tam non-stop dosypywać. I w tym momencie mamy sytuację, że spółka, tak jak niektórzy deweloperzy, tak, nabrała zbyt dużo długu i za chwilę tak. Dwa razy już były przesuwane spłaty obligacji. Za chwilę mamy, na 31 maja zapada 20 milionów obligacji. To jest akurat mała kwota, ale patrzmy dalej. No 20 milionów złotych, no okej, okay, no pytanie, czy spółka będzie miała na tyle środków, żeby to spłacić, ale po miesiącu, 30 czerwca, tam są takie, przestaną być uchylone kowenanty i tam spółka będzie musiała 140 milionów złotych spłacić. Do tego mamy zagrożenie takiej opcji put z EasyPacka na 27 milionów euro, czyli znowu mamy ponad 100 milionów złotych. I tu jak sobie zsumujemy, no to nagle tylko i wyłącznie gdzieś tam na jakieś zobowiązania z tytułu długu bądź inwestycyjne, to jest jakieś tak 250-260 milionów złotych spółka musi skądś mieć. Do tego trzeba dodać kapeksy i wydatki inwestycyjne na bieżące, realizowane inwestycje, stawianie paczkomatów, rozwój, etc., etc. Dodatkowo spółka dalej generuje straty. No to skąd spółka weźmie 300-400 milionów złotych nagle, co dalej jest tylko zasypaniem takiej bieżącej dziury, a gdzie środki na kolejną ekspansję i dokończenie tej polityki, która jest. Do tego jeszcze trzeba restrukturyzację przeprowadzić w spółce, co też pociągnie trochę kasy.
No dobra, więc... no wiemy, że Integer w dobrej kondycji finansowej nie jest. To już to
mało tego, to on może, paść, tak? Jak nie będzie miał kasy na te rolowania, bądź utraci znaczną wartość swojej kapitalizacji.
No i teraz tak, jakaś sytuacja. Nie rozumiem tego związku, dlaczego wezwanie się musi udać, bo jak się nie uda, to wiesz, jak się nie uda, to właśnie będzie gorsza sytuacja i on właśnie tam będzie miał problemy finansowe, a jak się wezwanie uda, to wszystko będzie dobrze.
Advent, z którym Brzoska robi to wezwanie, to taki wielki fundusz, stwierdził, okej, okay, on chce ogłosić wezwanie, chce mieć 100% impostu Integera, czyli całej grupy, i on wtedy po prostu dosypuje do spółki kupę pieniędzy, no, łącznie chyba gdzieś pewnie z pół miliarda by wyszło inwestycja Adwentu. I on wtedy ściąga to z giełdy pewnie w domyśle i zarządza już tak jak, no nie wiem, jak private equity, tak? Ciągnie spółkę na rozwój. No i to jest jeden scenariusz, który teraz się dzieje. Drugi scenariusz, co jeśli nie uda i Advent, no po prostu nie zdecyduje się na wejście, no bo się wezwanie nie uda, albo takie decyzje zapadną. No, jak spółka teraz może zgromadzić 200, 300, 400 milionów złotych w bardzo krótkim terminie, no bo do końca połowy roku, tak?
To zostało 2,5 miesiąca. Nie może, bo nie ma takiej możliwości. Nikt nie weźmie udziału w żadnej emisji. No to jest problem, no, tak? Teraz jest tylko znaczy, i wyłącznie taki anioł biznesu, jakiś zewnętrzny fundusz, który gdzieś tam uwierzy, jest w stanie to, takie pieniądze wykładać. Wiem, o co ci chodzi, że jest w stanie wykładać pod warunkiem, że będzie miał 100%.
No to taki
i wykłada tylko i wyłącznie na swój biznes.
Ale to wiesz, to w życiu private equity, no to takie badanie spółki, a Integer nie jest malutką spółką, tak? No i grupą kapitałową, więc żeby to wszystko zbadać due diligence, żeby się negocjacje potoczyły i tak dalej, no to na rynku to trwa minimum 6 miesięcy. Nie ma spółka takiego czasu. Tu spółka, jak wcześniej też głosiła, że no, szuka, przegląd opcji strategicznych jest, no to od tego czasu szukała na rynku tych środków. To trwało naprawdę wiele miesięcy, więc no nie ma już za bardzo czasu tam. Spółka może dokonać emisji akcji, tak? Bo to jest chyba w tym momencie tak. Nikt nie pożyczy spółce 200, 300, 400 milionów złotych. Obligatariusze już tam dwa razy się zdecydowali na rolowanie. Nie wiem, czy się dalej zgodzą dalej to rolować. A jeśli już, to przecież nie na pewnie 2, czy 3, czy 4 lata. Kredytu spółka, no jak? Zadłużona spółka generująca straty weźmie kredyt na gigantyczne setki milionów złotych? Nie ma opcji. Więc pozostaje opcja emisji akcji, tak? No dobra. To Integer jest teraz warty 300 baniek? Coś koło tego, tak? 300-350 jest kapitalizacja. A sam potrzebuje na dzień dobry tylko 200-300 milionów złotych.
468.
A, 460. No dobra. No to emisja akcji musiałaby być gdzieś na 60-80%.
Nie, przepraszam. Wartość księgowa jest 468, kapitalizacja 340. Sorry, źle spojrzałem.
340? No to rozwodnienie 1:1 prawie. Pewnie można gdzieś się spodziewać, że powinno być zrobione. No to jak teraz jest 41 zł wezwanie, no to kurs tak 40 z kawałkiem, to według ciebie po ile by była taka emisja ratunkowa? 1:1 rozwodnienie.
Po 20.
No to do ilu kurs giełdowy spadnie?
Do 20.
A wezwanie masz po ile?
Po 41.
No to teraz usiądź. Tak, 41, tam chyba 15, 30.
41,10, ale bieżący kurs jest 43,80. Jest powyżej ceny wezwania.
No i w tym momencie usiądź teraz w skórze analityka funduszy, tak? No albo dosypują drugie tyle i to i tak będzie za mało, bo spółka dalej będzie musiała szukać. No albo po prostu sprzedaje to. Nie? Mało tego. No dlaczego kurs jest wyższy? Bo prawdopodobnie, jak to ostatnie wiele przypadków było wezwań, no rynek może spekulować, że ta cena może zostać podwyższona w wezwaniu, bo tak ostatnie wezwania pokazywały. No ale to podwyższenie jest 5-10% historycznie w ostatnich wezwaniach max, więc pewnie to jest ten case, dlaczego teraz jest taka cena, a nie inna.
Mhm.
Więc jest bardzo, Integer jest bardzo mocno postawiony pod ścianą w tym momencie.
Cześć, Rafał, żeby ja dobrze rozumiał. Jakby ta argumentacja zarządu Integera pod tym względem, że okej, ten nasz ratunkowy fundusz, ten Advent, dosypie kasy, ale musi kontrolować całość, bo nie będzie dosypywał kasy do czegoś, co nie, czego nie kontroluje w 100%, tak? Że taka jest grubsza logika.
Oczywiście, bo tak działają private equity, tak? Bo w momencie, kiedy jakbyś był adwentem i miał wysypać 0,5 miliarda pewnie gdzieś tam około.
No, bo to ładnie policzyłeś, no.
To w momencie oddałbyś władzę dalej, nie wiem, Brzosce albo innemu menedżerowi. No Brzoska troszeczkę dał ciała w ostatnich latach, nie ukrywajmy tego. Rynek już nie ma zaufania do Brzoski. Czy to obligatariusze, czy banki i tak dalej, no nie mają już. No to pewnie byś chciał wszystko postawić albo, nie wiem, skuteczny zarząd, albo radę nadzorczą i tak dalej, i tak dalej. I tym po prostu rządzić, tak? Wziąć to za gardło.
Mhm. Nie wiem, czy miliarda złotych. Nie wiem, czy widziałeś, że zawiązało się stowarzyszenie inwestorów, takie porozumienie, tak? Porozumienie tych inwestorów, którzy nie chcą odpowiadać, którzy uważają, że tam cena jest za niska. Mhm. Jak to się nazywa to? Też waszą na stronę, czekaj. Tak jest. Czekaj, by walczyć swoim akcjonariuszom, ta cena nie podoba się akcjonariuszom Integera, to Paweł chyba napisał, Paweł Juszczak na nas na stronie, zamierzają walczyć o swoje prawa, zamierzają zawiązać porozumienie i uwaga, ich działania wspiera Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, także nam też się nie podoba, już ci mówię, jak się nazywa grupa akcjonariuszy Integera, oni mają stronę internetową, już patrzę, bo to jest też mają taką charakterystyczną integer.akcjonariusze.com łamane przez porozumienie. Akcjonariusze Integer, tak? Integer.akcjonariusze.com. Jest normalnie porozumienie, którzy chcą podwyższenia tej ceny, tak? Tak jest. W ocenie tych akcjonariuszy cena akcji w proponowanym wezwaniu nie spełnia, nie, tak? To nie odpowiada wartości godziwej.
Okay. No, bardzo dobrze. No okej, okay, nie. Jeżeli akcjonariusze drobni zawiązują, to oczywiście chwała im. Pytanie, co mogą zrobić? Ja rozumiem jak najbardziej, tak? Sytuację, no ktoś kupił po 50, 100, 150 zł akcję, zimował na tym i nagle musi po 41 oddać. No bardzo dobrze, im się więcej tych ludzi skrzyknie i zawrą takie porozumienie, czy będą mieli 5, 10, 15 czy 20% Integera, no chyba trochę za dużo, 20 chyba można pomarzyć. No ale im więcej będą mieli, tym większa ich siła, no i wtedy niech idą do wzywających i niech negocjują. No zobaczymy, co będą w stanie wskórać w takiej sytuacji. Może to porozumienie też się na przykład, nie wiem, dołączy do jakiegoś wezwania, czy no, nie mam pojęcia, może wyłoży i stwierdzi, że okej, w takim razie jeżeli żądają i nie oddadzą, to może dosypią do spółki pieniądze albo że wezmą udział w nowej emisji.
Nie, no to raczej niemożliwe. No po prostu tym nie podoba się tym, jak inwestorom nie podoba się cena, co rozumiem, no bo to patrząc, wiesz, historyczne ceny Integera i teraz jest to wyzwanie, no to oczywiście to jest rażąca dysproporcja, aczkolwiek to, co mówisz, że trzeba uwzględnić, no ile ta spółka tak naprawdę może być warta. Posłuchaj, wyzwanie trwa, z tego co widzę, od 16 marca do 19 kwietnia, a na InPost od 16 marca do 20 kwietnia. Jesteś w stanie na szybko znaleźć, kiedy jest termin publikacji raportu rocznego Integera?
Nie, na szybko to tam w ciągu 5 sekund ci nie znajdę.
No, czekaj, się pobawię.
No to pobaw się, więc podsumowując, ten Integer jest naprawdę
zmiana terminu publikacji raportów rocznych spółki Integer.pl.sa w 2017 roku, już mi się otwiera. Uwaga. Ha! Było, poprzednio było na 11 kwietnia, tak? Wezwanie jest do 19 kwietnia i uwaga, raportem z dnia 13 marca, data publikacji raportu została wyznaczona 21 kwietnia.
Mhm. No, dziwnym to też trafem. To też jest bardzo dziwne.
No to,
pytanie, co spółka tam chce, nie wiem, ukryć? Czy...
No dokładnie.
Ale co chcą? Zyski? Wiesz,
nie wiem.
Zyski nikogo teraz nie interesują.
Nie. Generalnie jakąś ogólną sytuację spółki, tak? No bo jeżeli inwestorzy mieliby w pełni świadomie odpowiadać na to wezwanie, to fajnie by było, jakby był puszczony tego, jaka była ta pierwotna data. 11 kwietnia, czyli przed końcem wezwania, raport. Okej, okay, czytam raport kwartalny, mam pełną informację o spółce i decyduję. Sprzedaję te akcje w tym wezwaniu albo nie, czekam, bo uważam, że to jest więcej warte. A tak? No to powiem ci, no to jest numer, wiesz, to jest numer z briju z przesunięciem, wiesz, ze sprzedażą akcji przed publikacją fatalnych danych, nie?
No i tak, to jest duża zagadka.
To jest duża zagadka, no i niech, wiesz. No, dokładnie, widzę teraz, jest komunikat. Z 13 marca o przesunięciu publikacji raportu. Co ja tak powiem ci, nie podoba mi się to. To takich numerów się nie robi. Chcesz sprzedać, chcesz być transparentny, opowiadasz inwestorom historyjkę o tym, że tylko to, co ty powiedziałeś, że jest zewnętrzny fundusz, który jest w stanie ratować spółkę, ale musi mieć 100% spółki, ok? To żeby ci inwestorzy mogli w pełni świadomie odpowiadać na to wyzwanie, pokaż wyniki.
No, nie ukrywam, że tak też powinno być.
Tak też powinno być, dokładnie. Dobra, czy mam jeszcze jakieś tematy? Bo tak, wiesz, tematów jest dużo, tak? Nie wiem, PKP Cargo jeszcze widziałem, no, że jest wesoły, bo troszkę potraciliśmy na ABCDacie, potraciliśmy na Briu, tak? Ale trzymamy cały czas w segmencie dywidendowym PKP Cargo, które to z kolei, może poza dzisiejszym dniem, ale to dzisiaj wszystko spada, no zasadniczo jest w pięknym trendzie wzrostowym.
No, fajne wyniki, tutaj kurs strzelił ostro.
Po ile mamy kupione PKP Cargo? Po 80-90?
Nie, bo tam jeszcze były dywidendy, więc po uwzględnieniu dywidendy jest 86-13.
No to słuchaj, jest PKP Cargo jest po 63 zł.
No.
To naprawdę już nie jest źle.
Ale to wiesz, PKP Cargo to swoją stroną, ale tu też trzeba PMPG podkreślić, bo tu jest wzrost tam, wiesz, z 3,40 na 4,30.
Tak.
20-30% wzrosło, tak? Mhm. No więc znowu wracamy do zysku na tej pozycji 100%, na poziomie 100%, a spółka podała te szacunkowe dane finansowe za 2016 rok. No i według nich ona zarobiła w czwartym kwartale, jeśli tam dobrze policzę, około tam 4-5 milionów złotych na poziomie operacyjnym, więc to jest niezła petarda. No ja tam szacuję, że około 9 z kawałkiem jest zysku operacyjnego. Spółka ma przychody finansowe, kosztów żadnych finansowych, więc podatek, więc tam zysk netto mógł wynieść gdzieś tam 7-8 milionów złotych w 2016 roku. No to jest 70-80 groszy na akcję przy kursie 4 zł. Więc ten CZ wyjdzie interesujący na poziomie 5 czy 6.
Teraz jest 6,5.
Teraz jest 6,5, więc popyt się ożywił. Technicznie wyszliśmy ponad taką formację klina spadkowego, więc tu się ładnie otwiera dalej perspektywa techniczna na wzrosty. No ja trzymam dalej te akcje i jedziemy dalej. No to jest już spółka, która jest, jeśli dobrze pamiętam, najwięcej warta. Największy wartościowo pakiet w całym portfelu SIN. Urosło o 100%. Mhm. To jest to. No, wyniki były też, tak, spółek z portfela Cognora, były wyniki Ursusa. W przypadku Cognora te wyniki...
Ale Ursus to jest u nas niekończąca się historia. Odkupiłem, powiedzmy słuchaczom, bo nie wszyscy mogą śledzić, bo my sprzedaliśmy najpierw Ursus z segmentu głosowanego z zyskiem, po czym ty odkupiłeś po korekcie taniej.
Tak, po 2,85 sprzedaliśmy, bo taki był take profit z głosowanego, i od razu zapowiedziałem, że jeśli będzie korekta, to odkupię w segmencie własnym i taka korekta się wydarzyła.
I po ile odkupiłeś?
2,63.
Git, bo widzę, że jest 2,69, tak? Ale kiedy
jeszcze kupiłeś? Wczoraj 2,90, no jak byłem na urlopie.
Nie, no to w Tak.
No więc wracając do wyników może, tak?
No,
no
dobra.
No dobra, od Ursusa zacznijmy. Ursus no, pokazał wyniki takie, jak można było się spodziewać, czyli niższe tam przychody, no bo była niższa wykonalność tych kontraktów afrykańskich, a te wyniki wcześniej generowały przychody i zyski. Ale co mi się najbardziej spodobało, to znaczna poprawa struktury bilansu. W końcu spółka znacznie wzmocniła ten kapitał obrotowy, mocno poszła w zobowiązania handlowe, a zmniejszyła poziom kredytów obrotowych, który był no, bardzo duży jeszcze rok temu. No, gotówkowo też to nieźle wygląda, bo tam było niemal 30 milionów złotych środków pieniężnych, więc tak naprawdę te aktywa obrotowe, suma aktywów obrotowych znacznie podskoczyła do góry, a poziom kredytów spadł, z kolei na zobowiązania handlowe to weszło poprzez wzrost zobowiązań handlowych, więc tutaj ta struktura jak najbardziej mocno się poprawiła i mi to się bardzo podoba w tym momencie, więc to mnie tylko utwierdziło w kupieniu tych akcji wcześniej. Na zyski na razie nie patrzę, bo wcześniej to mówiłem, że poziom zysków to nie jest tak ważny dla kursu akcji, bo tutaj się liczy przyszłość, więc no, kupiłem akcję, czyli oczekuję wzrostów w portfelu C. No nie kupowałem po to, żeby tracić.
Nie wiem, to było fajne, taki dłuższy wywód. Po co ja kupiłem te akcje? A, wiem, no, ten, no. Oczekuję wzrostów. To jest dobre.
Tak zawsze a propos zawsze tego KNF-u, tak trzeba jakoś zgrabnie mówić.
No tak, ale no po to kupujemy te akcje. Co to trzeba sobie ten.
No a Cognor. Cognor też pokazał wyniki. No i dla mnie te wyniki, no okej, potwierdziły trend poprawy i tak dalej, ale dla mnie one nie już są jakąś taką wisienką na torcie, nie są taką petardą do wzrostów, jak były w trzecim kwartale. No i ja dzisiaj wystawiłem zlecenie sprzedaży po złoty 90 Cognora. Zobaczymy, czy dojdzie, czy nie dojdzie do tego poziomu, no ale w tym momencie stwierdzam, że wolę to spieniężyć te zyski, bo mamy po złoty 53, jeśli dobrze pamiętam, kupno Cognora, więc te 20-30%.
Ty 53, no to już mamy trochę, tak, kojarz, ten wystrzał, okej. Okay.
No, więc 26% byłoby przy sprzedaży po złoty 90 w 3 miesiące, więc a przy tych wynikach wolę to sprzedać i gdzieś tam zaczaić się na inną spółkę, a przy tych korektach no, już coś mam na oku.
No, to właśnie, a wracając do korekty, bo tak zatoczmy koło w naszej dyskusji, bo korekta w trakcie, tak, to pytanie, to zawsze mi się przypomina te słowa prezesa Dadeło. Jak rośnie, jestem zadowolony, bo moje rzeczy rosną, a jak spada, to też jestem zadowolony, bo będę mógł dużo fajnych spółek tanio odkupić. I to my tak właśnie, no i teraz jest pytanie, czy jest korekta, czy też no będzie, czy też solidniejsza korekta, czy tradycyjna taka dwudniowa, bo, czy też dłuższa, bo przypomnijmy, wszystkie pozostałe korekty, które do tej pory się działy, to bardzo ładnie określaliśmy to takimi korektami w bok, nic się nie działo, a ta jest pierwszą, jak spojrzę na WIG20, to takich dwudniowych spadków, tak jak mamy wykres od pół roku wyświetlony, to nie było jeszcze. Od pół roku nie było takich spadków tak dzień po dniu.
To może być jednak coś większego w końcu, no bo to się należy.
Mhm. Pytanie no, z jakiego poziomu? No?
Do jakiego poziomu? Widać, że tam na świecie też tam coś się zadziało, bo chociażby ropa tak z 58 na tak. 50 spadła. Miedź też tak z 6 tysięcy na 5700 odbiła, co tak nie jest jeszcze jakimś dużym spadkiem, więc miejsca do spadków na surowcach jest jeszcze dużo. No, tu się cały czas dzieje. A, w Quercusa kupiłem do portfela C w segmencie głosowanym.
Kiedy?
Wczoraj? A, wczoraj?
Po ile?
Tak, po 6,90. Teraz jest po 6,69 już. Mhm. No, ale to między innymi też i Energa spadła do 10,60. No, mamy problem w tym segmencie głosowanym, bo już któreś głosowanie z rzędu mamy sytuację, że w trakcie tygodnia głosowania spółki po prostu tak albo odjeżdżają do góry, albo spadają, że nagle po głosowaniu, po tygodniu nie ma co kupić, bo wszystko jest poza range'em określonym.
Wszystkie pięć spółek.
No tu było tak, że wszystkie pięć spółek. I w tym momencie, no co, no tak naprawdę nic nie moglibyśmy kupić. Mhm. Więc postanowiłem zrobić modyfikację tego segmentu już, bo to za często się zdarza. No i taka modyfikacja będzie polegała na tym, że okej, wygrana spółka jeśli nie jest w range'u po tygodniu, zostaje zlecenie pozostawione na tydzień z tym górnym limitem, no ale jeśli po tygodniu ta pierwsza spółka nie wejdzie, to już ja będę decydował później, którą spółkę z pozostałych miejsc kupić i po jakiej cenie. I wtedy będę brał pod uwagę no wszystko, tak? Zarówno kolejność w głosowaniu, jak i informacje i bodźce, które wystąpiły w tych spółkach od momentu głosowania.
Zmiany cen w trakcie tygodnia.
Zmiany cen wszystkiego, wszystko, bo tam może się zadziać w ciągu no, 2 tygodni, bo tydzień plus tydzień, może się zadziać wiele. Więc w miarę tak sprawiedliwie, co do też głosowania, ale też z update'owanej sytuacji będę już sam decydował wtedy, co kupić.
Dobra, okej. Okay. To co, koniec na dzisiaj, bo i tak tu długo nagrywaliśmy, sytuacja jest dynamiczna. Ludzie przyglądali się wszystkim tym, tym. Jestem bardzo ciekawy, w szczególności tego Briu, co się dzieje, tego wezwania na Integer. Dobrze, że tego nie mamy. No i tyle, tak? Alma minus 10 dzisiaj z naszych ciekawostek. No,
ale to, Michał, zobacz, jaka jest fajna sytuacja.
Wróciłeś z urlopu, Alma spadła.
Nie, już tam nie gram.
A nie, był taki moment, sorry, żartowałem. Wróciłeś z urlopu i Alma plus tam chyba 20 rosło jednego dnia, tak?
Ale fajny widzisz jest case, bo nagrywamy te podcasty co tydzień. Dobra, teraz miałem urlop, więc nie nagraliśmy, ale tak się dużo dzieje na rynku, że i 2 razy w tygodniu moglibyśmy nagrywać, a tematów nie zabraknie.
Tak, ja tu już rozglądam się, wiesz, tu, to się stało, tamto się stało, nie, wiesz, no, wiesz, ABC Data brak dywidendy, wiesz, ten Integer się rozwija, no, że Brio, no, przez wybuch po prostu nie.
No i zauważ, że nie poruszyliśmy chociażby w podcaście jeszcze, nie, wyników KGHM-u, tak, na przykład.
Tak, ale no wiesz co, jak ciebie nie było, to ja po prostu tylko, wiesz, że było przed korektą, tylko tak siedziałem i odnotowywałem, co to właśnie zalicza roczne bądź historyczne maksima. No i tylko tak po kolei widziałem, Alior, CCC po 249 było. Widziałeś? Masakra. Teraz jest po 227, no korekta, ale było po 249.
Orlen, Uniwings.
Tak, Orlen, Lotos. No po prostu szok. Wszystko, wiesz, no ogień, prawda? Na tych niektórych spółkach był naprawdę ogień. No dziś nawet, no mówię, no przyjechałeś z urlopu, to korekta. Rozumiem, że postanowiłeś sprzedać wszystko, co masz. I no i tak, takie jest. Nic. Drodzy słuchacze, chcecie wzrostów na rynku, trzeba fundnąć Rafałowi jakieś 2-tygodniowe wczasy gdzieś za granicą, w ciepłych krajach, żeby nie dotykał rynku, to wszystko będzie nam rosło. Tak?
Oby tak było.
Tak, ja tak się śmieję zawsze. Wiesz, kiedy są drogie waluty? Kiedy waluty drożeją, także ewidentnie, że złotówka na pysk, a wiesz, za euro trzeba zapłacić, czy za dolary jakiś majątek. Wiesz, kiedy to się dzieje? Jak ja planuję urlop zagraniczny i muszę, wiesz, kupić do portfela, żeby mieć w kieszeni parę euro czy tam parę dolarów, nie? No to wtedy jest pewny krach na złotówce i drogie. To może, wiesz, jak ktoś chciałby tak zagrać, pospekulować, to z kolei mi funduje zagraniczne wczasy i jest od razu drogie euro, drogi dolar, nie? To zawsze
życie tak byłoby jest. Proste wtedy.
To zawsze jest, nie? Coś jakiś jeszcze jeden wskaźnik. Aha, już wiem, jakby to z takich wskaźników to już zupełnie nie giełdowych, nie? To jakby rolnicy cierpiący na suszę bardzo cierpieli i chcieli deszczu, to powinni mi zafundować mycie samochodu. Dobra, to już do środku lata. I leję na tych razie schlapa 2 tygodnie.
A, no i jeszcze dalej jest temat Dino przecież, tak? Największa emisja.
O, Dino, tak, no, oczywiście. Stary. Ja to w ogóle nie... Dzisiaj zapisy 22 nagrywamy. Dzisiaj zaczynają się zapisy. Adrian zrobił piękną taką długą notatkę, taką pigułę informacyjną. Rzućcie okiem na to, bo tam... Bo to ważne jest. A propos, to jeszcze widać, jaka to jest znajomość marki. Gdzieś napisaliśmy... Widzisz, w szczególności kto skąd jest, czy z miasta, czy ze wsi i tak dalej, jak puściliśmy ten komunikat tak, o tych Dino, to tych parę osób na Twitterze i tak dalej było tak, a ja nigdy w życiu żadnego sklepu Dino nie widziałem.
Ja też nie.
O, ty też nie. O, masz, człowiek wychowany w mieście, tak, nigdy krowy na się nie widział, tak? Ten, jakbyś trochę po wsi, wiesz, polskiej wsi zakosztował, to byś sklepy Dino byś kojarzył, nie? No.
Dino, taka bajka o dinozaurze było, tak?
No, tak, to moje dzieci by z tych kolejnych. Jest piękna, rozłożona części pierwsza, tak, ta piguła informacyjna o tym Dino u nas na stronie. Jest też taki materiał informacyjny ze spółki, cały pełen harmonogram. To, co nas powinno interesować, przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych od 22 marca do 3 kwietnia. Czyli tam, o, czyli długo. Czyli długo.
Czyli krócej niż Integer.
No tak, tak.
Zawsze krócej można niż, się przerzucić, ale
krócej niż wyzwanie. Tak, krócej niż wyzwanie na Integer. Tak, tak. Nie da się, bo gdyby chciałby sprzedać Integer, to wziąć udział, to musiałby na rynku. To musiałby na rynku.
Jeszcze lepiej popróć. Na tym wyjdzie, bo wyższa cena.
A nie wiem, czy wiesz, nie wiem, kiedy brałeś ostatnio udział w jakiejś ofercie publicznej?
No, nigdy.
No, bo jest tak, że jak wiadomo, jak sprzedasz jakieś akcje i chcesz za te pieniądze kupić jakieś inne akcje na rynku, to oczywiście możesz natychmiast to zrobić. Tak? No, na tym polega day trading, że możesz wielokrotnie w trakcie dnia kupić, sprzedać, kupić, sprzedać, kupić, sprzedać i nie ma z tym żadnego problemu. Ale jak chcesz sprzedać akcje jakieś po to, żeby sobie gotówkę, tak, spieniężyć, jak chcesz mieć gotówkę na wzięcie udziału w ofercie publicznej, to obowiązuje T plus 2.
A, dokładnie.
Czyli jakbyś chciał się zapisać na Dino i sprzedać coś 3 kwietnia, to jest za późno. Musisz to sprzedać 2 dni robocze wcześniej, żeby na 3 kwietnia mieć gotówkę. To tak, taka uwaga jakby dla osób, które by tam jednak uwalniały gotówkę pod zapisy na Dino. Tam jest jakaś spora ta oferta.
Spora, no, ta miliard oferta. 400 ponad... czy 600, tak?
Miliard 600, a chyba to... A transza dla indywidualnych? O Jezu, nie pamiętam. 80 milionów? No to mogę mylić się, sorry, od razu. Generalnie
o,
też...
zachęcamy, odsyłamy do pigułki, tak?
Tak, do pigułki informacyjnej. Tam Adrian to pięknie rozpisał od wszystko da do zad. Dobra. Za tydzień, nie wiem, to będziemy jeszcze przed Dino, czy już po Dino, jak będziemy za tydzień nagrywać? Czekaj, niech spojrzę. Jeszcze przed! O, to jeszcze zdążymy o tym Dino chwilę porozmawiać.
Dobra, no i pewnie to... najnowsze newsy o Integerze i Briu.
No, to będziemy teraz tym Brio i tym Integerem będziemy żyli przez najbliższe.
Ty patrz, OTSW zeszła na dalszy plan. Nikt nie oglądał się OTSW teraz.
No. Teraz wszyscy PBG żyją Polimexem. To jest, wiesz, temat numer jeden. Nie jest chyba jakiś krach na Polimexie. Czekaj, jeszcze spojrzę sobie, dobra? To jest ticker TXM, tak? No minus 6 dzisiaj, no ale zacznę, co tam się działo. Jeszcze raz. Dobra, życie. Dobrze. Drodzy słuchacze, to był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Z pozdrowieniami, Rafał Żyński.